Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zachęcił ojców synodalnych do odczytania w duchowym kluczu problemów Afryki.
Synod biskupów rozpoczął refleksję nad kościelną misją pojednania na Czarnym Lądzie.
W Polsce trwa Tydzień Miłosierdzia.
5 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Do poszukiwania prawdziwych i najgłębszych przyczyn problemów nękających dziś Afrykę wezwał ojców synodalnych Benedykt XVI na rozpoczęcie pierwszej kongregacji generalnej synodu. Dziś rano Ojciec Święty wygłosił medytację nad hymnem modlitwy brewiarzowej, która poprzedziła obrady. Rozpoczęliśmy synod od modlitwy do Ducha Świętego, powiedział, bo wiemy, że sami nie potrafimy uczynić tego, co trzeba dziś zrobić dla Kościoła i świata. Papież podkreślił, że ojcowie synodalni potrzebują światła Ducha Świętego, aby w Bożej perspektywie rozważać tematykę obrad.
Powinniśmy o tym pamiętać w naszych rozważaniach dotyczących pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Ważne są analizy empiryczne, by poznać realia tego świata. Jednak wszystkie te analizy horyzontalne, bardzo dokładne i kompetentne, nie wystarczą, nie ukażą prawdziwych problemów świata, jeśli nie spojrzymy na wszystko w Bożym świetle, jeśli nie zobaczymy, że rzeczy tego świata nie funkcjonują dobrze, ponieważ relacja z Bogiem nie jest taka, jak powinna, jeśli nie odkryjemy, że u podstaw wszystkich niesprawiedliwości, wszelkiego zepsucia leży nieprawe serce, zamknięcie na Boga, wypaczenie tej podstawowej relacji, na której opierają się wszystkie pozostałe. Jeśli ta relacja nie zostanie naprawiona, nie da się naprawić całej reszty, ponieważ wciąż na nowo będą się odradzać ludzkie wady, które niszczą życie społeczne i pokój w świecie.
Papież podkreślił też darmowość darów Ducha Świętego. Nauka i technika wymagają wielkich inwestycji, zauważył, a Bóg daje się darmo. Mówiąc z kolei o chrześcijańskiej miłości, podkreślił jej powszechność. To ona pozwala nam wyjść poza ograniczenia etniczne czy plemienne.
Panoramiczne spojrzenie na przygotowania do obecnego zgromadzenia synodalnego i sposób prowadzenia obrad przedstawił jego uczestnikom sekretarz generalny Synodu Biskupów. Arcybiskup Nicolae Eterowicz zwrócił uwagę na ogromny dynamizm ewangelizacji Afryki. W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił trzykrotny wzrost liczby katolików na tym kontynencie. Od około 55 milionów na początku pontyfikatu Jana Pawła II do blisko 165 milionów. Obecnie stanowią oni 17,5% z blisko miliarda mieszkańców Czarnego Lądu. Przewyższa to już trochę stosunek procentowy katolików do ludności całego świata. Przez ostatnich 15 lat, jakie upłynęły od pierwszego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki, Kościół rozwijał się tam bardzo dynamicznie. Najwyższy rozwój odnotowano, gdy chodzi o liczbę księży, których liczba wzrosła w tym czasie 1,5 raza, do około 35 tysięcy, oraz misjonarzy świeckich, która wzrosła dwukrotnie, do 3,5 tysiąca.
Sekretarz generalny synodu przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 lat ponad 0,5 tysiąca ludzi zaangażowanych na tym kontynencie duszpastersko, tak księży jak osób zakonnych i świeckich, oddało życie. Zwrócił też uwagę na ogromny wkład charytatywny Kościoła na tych terenach.
Wprowadzenie w tematykę obrad synodalnych stanowi relacja przed dyskusją. Przedstawił ją relator generalny obecnego synodu, kardynał Peter Turkson, arcybiskup Cape Coast w Ganie. Obszerny, liczący 21 stron tekst dzieli się na trzy części. W części zatytułowanej Od pierwszego do drugiego zgromadzenia specjalnego dla Afryki relator wskazał na nowości w afrykańskim kościele i społeczeństwie przez ostatnich 15 lat. Pierwszy synod dla Afryki poświęcony został ewangelizacji. Od tego czasu afrykański kościół rozrósł się i pogłębił refleksję nad swą misją. Równocześnie w kontekście coraz bardziej zglobalizowanego świata nabrały nowych wymiarów liczne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne.
Tematem obecnego zgromadzenia specjalnego synodu jest Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Nawiązuje do niego druga część relacji przed dyskusją synodalną. Ukazuje przejście od ewangelizacji Kościoła jako rodziny Bożej, na czym skupiono się na pierwszym synodzie afrykańskim i przy wprowadzaniu go w życie, do aktualnej misji, jaką mają katolicy na rozdartym konfliktami kontynencie. Sposobu, w jaki należy ją pełnić, dotyczy trzecia część relacji przed dyskusją. Kardynał Turkson wskazał w niej, jak wychodząc od świadectwa dawanego Chrystusowi, chrześcijanie mają stawać się solą ziemi i światłem świata.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ściślejsza współpraca z organizacjami świeckimi, dostęp do edukacji katolickiej, promocja praw afrykańskich kobiet to niektóre z propozycji afrykańskich intelektualistów, którzy wystosowali list do ojców synodalnych. Warsztaty zorganizowane przez włoską organizację Pax Romana odbyły się w Rzymie i zgromadziły przedstawicieli ruchów katolickich z tego kontynentu.
Kościół powinien jeszcze bardziej zaangażować się w obronę i promocję rodzinnego modelu rolnictwa, wspierając jego produktywność, a przeciwstawiając się przemysłowej eksploatacji ziemi, czytamy w dokumencie końcowym. Tylko wzrost wydajności małych gospodarstw pomoże milionom rolników wyjść z ekstremalnej biedy i niegodnych warunków życia. W dziedzinie edukacji konieczny jest szerszy dostęp do katolickich ośrodków kształcenia. Afrykański Kościół ma być piątą Ewangelią, głosem milionów imigrantów, przypominając o tym zjawisku. Konieczne jest też budowanie pozytywnego wizerunku imigranta oraz ukazywanie dobroczynnych skutków ich obecności w społeczeństwie. Chrześcijanie mają być też narzędziem pokoju i pojednania. W Afryce, przypominają tamtejsi intelektualiści, konieczne jest pojednanie z okrutną przeszłością. Ma ono wymiar społeczno-ekonomiczny. W wielu wypadkach niezbędne są zmiany dzielących struktur społecznych i wypracowanie drogi sprawiedliwości, by kompromisy uzdrowiły rany.
Poszukując nowego spojrzenia na miłość, biskupi Szwajcarii odwiedzili Republikę Togo w zachodniej Afryce. Dwa episkopaty spotkały się w stolicy kraju Lomé. Jednym z celów wizyty było opracowanie nowych sposobów współpracy, przechodząc od upokarzającej jałmużny, dominującej w przeszłości, do braterskiego dzielenia. Każdy ze szwajcarskich ordynariuszy odwiedził jedną diecezję w Togo w towarzystwie miejscowego biskupa. Goście ze Szwajcarii docenili dokonania miejscowej komisji prawdy, sprawiedliwości i pojednania. Odwiedzili też kościelne placówki dla ubogich, ośrodki edukacyjne, a nawet duszpasterzy więźniów.
Kościelna komisja Justitia et Pax w Malawi wywołała polityczną burzę w tym środkowoafrykańskim kraju. Opublikowała ona raport, który ujawnia radioaktywne skażenie wód w wyniku wydobywania uranu przez australijską firmę Paladin. Podejmując ten niewygodny temat, kościelna organizacja wystawiła na poważne ryzyko stan finansów państwa. Posiada ono bowiem 15% udziału w kopalni, a pochodzące z niej dochody stanowią tam 10% produktu krajowego brutto. Niektórzy politycy starają się zatem zlekceważyć kościelny raport. Jego autorów posądzają o stronniczość, sugerując, że zostali przekupieni przez antynuklearne lobby z krajów zachodnich. Tym niemniej w związku z zarzutami postawionymi przez Justitia et Pax, dyrektor kopalni został przesłuchany przez Parlamentarną Komisję do Spraw Zdrowia.
O polityczną zgodę, uzdrowienie gospodarki, nowe ustawodawstwo konstytucyjne, narodowe pojednanie i wypracowanie wizji przyszłości dla kraju zaapelowali biskupi Zimbabwe. W liście o uzdrowieniu ran przeszłości uznali, że pojednanie narodowe w wymiarze politycznym, społecznym, kulturowym i gospodarczym możliwe jest tylko wtedy, gdy dojdzie do rachunku sumienia i wzajemnego darowania win.
Jako mieszkańcy Zimbabwe przez długi czas zadawaliśmy sobie jedynie ból, piszą biskupi tego afrykańskiego kraju. Dziś wszyscy potrzebujemy uzdrowienia z tych ran i popełnionych win. Episkopat zauważa, że całe społeczeństwo od wielu lat naznaczone jest przemocą, okrucieństwem i gwałtami. Często w tym teatrze zbrodni ofiary zmieniają się w katów, a zdecydowana większość nie robiła nic, biernie obserwując okropności dokonujące się na ich oczach, piszą autorzy listu. Korupcja, niekompetencja, złe zarządzanie, arogancja, żądza bogactwa to najczęstsze grzechy trawiące gospodarkę Zimbabwe. Rekordowa inflacja, 90% bezrobocie, skrajna bieda oraz wymuszona emigracja są efektem grzechów przeciw godności ludzkiej, uważają biskupi. Narodowe porozumienie jest doświadczeniem łaski, które może stać się nowym początkiem, czytamy w liście. Wzywamy wszystkie ofiary, które doświadczyły wszelakiego zła, o przebaczenie sprawcom. Nie może być ono jednak jednostronne, dlatego też winowajcy muszą powiedzieć, to się nigdy nie powtórzy.
Po zapłaceniu okupu zostali wypuszczeni na wolność ksiądz i seminarzysta porwani w Demokratycznej Republice Konga. Uprowadzono ich w piątek w nocy na wschodzie kraju. Zgodnie z żądaniami porywaczy, którymi byli najprawdopodobniej rwandyjscy rebelianci, zapłacono za nich $5,000. Jak stwierdził przedstawiciel wojska rządowego, cała sytuacja napawa niepokojem, ponieważ porwania dla okupu przybierają znacząco na sile i stają się intratną formą finansowania działających w Kongu oddziałów rebelianckich.
Na rosnący klimat strachu i niepewności wskazują chrześcijanie Iraku po tym, jak w Kirkuku zamordowano kolejnego wyznawcę Chrystusa. Elia Abdul Karim miał 55 lat i pracował jako pielęgniarz. Niezidentyfikowani sprawcy otworzyli w jego kierunku ogień, a następnie porwali jego ciało z wyraźnymi śladami tortur. Dzień po uprowadzeniu znaleziono wyrzucone na ulicę. Według chaldejskiego arcybiskupa Kirkuku Luisa Sako chrześcijanie znowu stali się celem porywaczy dla okupu, a także tych, którzy chcą się ich na zawsze pozbyć z kraju. Zastraszanie przynosi owoce. Kolejne chrześcijańskie rodziny w obawie o swój los emigrują z Iraku.
Kościół w Bośni i Hercegowinie stara się uporządkować sytuację w Medjugorje po dyscyplinarnym przeniesieniu do stanu świeckiego głównego orędownika rzekomych objawień maryjnych związanych z tym miejscem. Biskup Radko Peric, ordynariusz diecezji Mostar-Duwno, na terenie której leży Medjugorje, opublikował w tej sprawie specjalne dossier, zawierające m.in. listy do tamtejszych franciszkanów.
W dokumentacji znajdujemy wyjaśnienie sprawy Tomislava Vlašića, byłego franciszkanina, który opiekował się grupą wizjonerów i promował kult objawień z Medjugorje. W związku z popełnieniem przezeń szeregu błędów doktrynalnych i wykroczeń przeciwko dyscyplinie kościelnej został on wydalony z zakonu i w ogóle ze stanu duchownego z zakazem publicznego wypowiadania się na tematy religijne. Biskup Peric przypomina, iż rzekome objawienia nigdy nie zostały oficjalnie uznane przez Kościół i że nic nie wskazuje, by coś w tej sprawie miało ulec zmianie. Podkreśla ponadto, że parafia Medjugorje nie jest sanktuarium, a pracujący tam duszpasterze nie powinni promować domniemanych objawień. Modlitwy i przesłania rzekomo przekazane przez Maryję wizjonerom, ani ich komentarze nie mogą być publikowane czy stosowane duszpastersko. Także księża z zagranicy nie mogą prowadzić w Medjugorje rekolekcji czy konferencji bez pozwolenia biskupa miejsca. Zbudowany tam w związku z objawieniami kościół został przez władze diecezjalne zamknięty i wyłączony z użytku duszpasterskiego.
W kościele w Polsce trwa 65. tydzień miłosierdzia. Towarzyszy mu hasło „Otoczmy troską życie”. To szczególny czas propagowania idei miłosierdzia chrześcijańskiego, uwrażliwiania na potrzeby bliźnich, promocji wolontariatu w parafiach i szkołach oraz akcentowania palących problemów społecznych.
Jak podkreśla ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, celem tegorocznego tygodnia jest ukazanie piękna i bogactwa życia we wszystkich jego wymiarach.
W naszych materiałach będziemy mieli rozłożone akcenty na naszą działalność poświęconą w ochronie życia czy promocji życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, ale też będziemy mówili o konieczności troski o życie intelektualne, o rozwój intelektualny, o pielęgnowanie w sobie także wiary.
Tradycyjnie już każdy dzień Tygodnia Miłosierdzia poświęcony jest innej tematyce, na przykład problemowi choroby, starości i umierania, czy ofiarom wypadków drogowych. Wiele diecezjalnych Caritas organizuje w tych dniach festyny charytatywne, czy zbiórki żywności dla potrzebujących. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.